Tematem dzisiejszym jest nowa rzeczywistość i zmiany w inżynierii sprzedażowej. Pytanie, zapraszam tu do przodu, im bliżej, tym lepiej, bo chcę z wami rozmawiać. Pytanie do was, czym jest dla was nowa rzeczywistość? Jak rozumiecie ten termin?
Zmiany.
Niekoniecznie na lepsze. Tak, i tu są dwa kluczowe czynniki, które są właściwe do tego określenia, bo okazuje się, że nowa rzeczywistość jest całkiem stara. A mianowicie ten termin w ogóle został ukuty po tak zwanej pandemii ptasiej grypy w 2006 chyba rok, trzeci, szósty, tam trwała ta epidemia i dwóch specjalistów od komunikacji kryzysowej wówczas ukuło ten termin jako dochodzenie do siebie po wstrząsach, po dużym kryzysie. Tak naprawdę na Zachodzie ten termin silnie się zaadoptował w świadomości ludzi po kryzysie w 2008 roku, bo wtedy Zachód operował terminem nowa rzeczywistość, tudzież w polskiej rzeczywistości teraz dopiero my czujemy, co to jest nowa rzeczywistość. Z tym, że niezależnie od tego, co było przyczyną kryzysu, bo u nas wiadomo, jest to COVID, nowa rzeczywistość tak czy inaczej by nastała. I dzisiejsza prelekcja, opieram ją na fundamentach z jednego cytatu, a mianowicie dobrze jest iść przez życie, patrząc do tyłu, ze świadomością, skąd idziemy, patrząc do przodu, z wizją, dokąd podążamy, rozglądając się wokół, abyśmy wiedzieli, z kim idziemy obok. I jeszcze jeden kierunek, patrząc pod nogi, aby nie rozdeptać tego, co ważne. Dla mnie jest jeszcze jeden czynnik, jeden kierunek niezwykle istotny. Jest to tak zwany piąty czynnik, czy też ta piąta kolumna. Nie jest to teraz moment, żeby to rozwijać, tudzież będzie w trakcie prelekcji coś takiego jak dychotomia przywództwa i wtedy poproszę jednego z was, cześć tam, wszyscy to doszli, poproszę kogoś, żeby się zgłosił, jak będzie, zacznę mówić o dychotomii przywództwa, żeby powiedzieć piąty kierunek, kto jest chętny, żeby mnie przypilnować z tematem, żebym to rozwinęła.
To może ja.
Bardzo panu dziękuję. Jak twoje imię?
Oskar,
dobra. Oskarze, dziękuję ci, to ty jesteś strażnikiem piątej kolumny, dobra? Super. W związku z tym, tak jak powiedziałam, z tymi kierunkami będziemy się poruszać po historii. Trochę będzie właśnie historycznie, trochę będzie futurystycznie, tudzież byłoby totalnie idiotycznie, gdybyśmy się też nie skupili na tym, co tu i teraz i co jest ważne. W naszych przedsiębiorstwach, i w przełożeniu pewnych konceptów, o których będę mówiła, na waszą rzeczywistość. Startujemy? A zatem zaczynając od historii, ewolucja ludzkości. Kto był może wczoraj na wykładzie u Krzysztofa Sarneckiego? Super, bo Krzysztof trochę w innym kontekście o tym mówił. Ja jeszcze powiem w innym kontekście, a mianowicie swoistych paradoksów, z jakimi mamy do czynienia. Tak zwane plądrujące bandy. Kojarzy nam się z czymś ten termin. Czyli idąc do przodu, to jest spirala rozwoju ludzkości. Idąc w górę, hierarchiczna władza, siła prawdy, oczywiście jednej, absolutnej prawdy, skądś tam też to znane. Efektywność, rewolucja 1.0 i 2.0, o tym jeszcze za chwilę powiemy. Dzisiaj już odchodzimy od efektywności. Dzisiaj jest inny kierunek, o wiele ważniejszy jak efektywność, co nie znaczy, że efektywność traci na znaczeniu. I dzisiaj mamy turkus, ewolucyjne samozarządzanie. W ewolucyjnym samozarządzaniu bardzo wiele mówimy o duchowości, bo jak będę mówiła za chwilę o ewolucji marketingu, to wybrzmi bardzo. Kwestia operowania na poziomie wartości, a jednocześnie zobaczcie, w erze paradoksów ciągle w wielu aspektach jesteśmy na poziomie plądrujących band, zgadza się? W związku z tym nic się nie zmieniło, zmieniło się wszystko. Albo wszystko się zmieniło, nie zmieniło się nic. I istotne jest, żebyśmy to my mieli świadomość tego, na którym poziomie jesteśmy i co warto zaczerpnąć z historii, tak żeby kształtować przyszłość taką, jaką chcemy, by ona była. Ery. Dlaczego dzisiaj mówimy o erze 4.0 i czym jest era 4.0? Początek rewolucji przemysłowej, co to było? Końcówka XVII wieku. Słucham?
Dolina Krzemowa.
To jeszcze nie.
Para.
Para, oczywiście. Tutaj pan dobrze podpowiada. Maszyna parowa, to była era 1.0. Pierwsza rewolucja przemysłowa. Druga rewolucja przemysłowa związana była z wynalezieniem elektryczności. Tam był również telefon, telegraf. Symbolem jest fabryka Forda, pierwsza taśma. Silnik spalinowy, oczywiście. Trzecia era, to już mamy tu na slajdach. 43 wynalezienie, to jest komputeryzacja. I zobaczcie, dopiero 82 rok na okładce Timesa jako maszyna roku. I do czego zmierzam, bo to jest też taki aspekt samoświadomościowy, że jak sobie poobserwujemy, ile czasu mija od jednej ery do drugiej ery i ile czasu mija od momentu obwieszczenia danego wynalazku do momentu wdrożenia go w nasze życie, okazuje się, że te ery drastycznie nam się skracają. Zobaczcie, jak mało czasu upłynęło od przedstawienia nam pani Sofii w 2015 roku do wdrożenia, z czego już dzisiaj korzystamy, chatbotów drugiej generacji. Czyli bardzo dynamicznie, można powiedzieć, na pionowej wzrostowej jesteśmy, jeśli chodzi o adaptację er. Już się zastanawiam, z czym będzie związana kolejna era i rewolucja, która nas zapewne czeka, być może z jakąś modyfikacją sztucznej inteligencji jeszcze na wyższe poziomy. I ze wszystkim, co teraz, z czym mamy do czynienia, tak? Machine learning, cyfryzacja naszych przedsiębiorstw. I także jeszcze jeden aspekt, o którym za chwilę znowu powiem. A zatem jesteśmy teraz w czwartej rewolucji przemysłowej i pytanie jest oczywiście, co to dla nas wszystkich oznacza. Podzielę się kilkoma wynikami badań, które zrobiła firma Microsoft w 2020 roku, a zatem w czasach pandemii. 211 tysięcy przedsiębiorców z całego globu, można powiedzieć, ale również z Polski. Z Polski 611 firm zostało przebadanych, dużych firm, liczących 250 osób, powyżej 250 osób. Tudzież mamy świadomość, że wszystko to, co jest w dużych firmach, za chwilę kaskadowo schodzi nam do rzeczywistości średnich i małych firm, a za to warto też mieć świadomość, dokąd zmierzamy. Wykorzystanie sztucznej inteligencji wśród polskich respondentów, zaawansowani na poziomie 23%, brak wykorzystania 32%, czyli sumując 44%, rozpoznania, pierwsze testy i tych, którzy są zaawansowani, to zobaczcie, że już większość firm korzysta z tego typu rozwiązań. Wpływ technologii na efektywność procesów operacyjnych. To jest klucz. I teraz oczywiście można mówić o technologiach, można mówić o sztucznej inteligencji, a za chwilę będziemy powoli schodzić do naszej teraźniejszości, czyli co możemy zrobić my, żeby zoptymalizować nasze procesy. Bardziej efektywne procesy i rozwój nowych produktów i usług. W dużym procencie sztuczna inteligencja właśnie na te dwa obszary właśnie wpływa. Kolejna, udział pracowników posiadających umiejętności, czyli dokąd zmierzamy my jako ludzie, jeśli chodzi o przestawianie się, oduczanie starego, nauka nowego. Wchodzi nam nowe pokolenie. Mówimy milenialsi. Ja jeszcze pamiętam 5 lat temu na konferencji Marketing to Millennials, mówiło się, milenialsi rewolucjonizują naszą rzeczywistość. A tak na dobrą sprawę, ani się obejrzeliśmy, jak najstarsi milenialsi mają 40 lat. Więc 40 lat minęło dla starych milenialsów. Dzisiaj wchodzi pokolenie Z i to jest dopiero pokolenie, które robi prawdziwą rewolucję. Czyli ludzie urodzeni po 2000 roku. Mój syn mający 11 lat już się do tego zalicza, bo to jest to pierwsze pokolenie Zetów, które nie zna świata bez internetu. I tu będzie prawdziwa rewolucja. To jest pokolenie, które już powoli wchodzi do organizacji. A milenialsi powoli wchodzą na szczeble menedżerskie, na szczeble zarządzania organizacjami, no i oczywiście tworzą swoje firmy. A zatem 55% za 5-6 lat pracowników będzie już umiało pracować ramię w ramię z robotami i sztuczną inteligencją. W związku z tym każdy z nas z pokolenia X, kto jest z pokolenia X tu na sali? Urodzeni do 80 roku. Czyli trochę nas jest, prawda? I jeszcze zamierzamy trochę podziałać i pożyć na tym rynku. W związku z tym dla nas jest wyzwanie nauczyć się oduczać i uczać nowych rzeczy w tempie szybszym, niż zakłada być może też nasza mentalność, nasza psychika. I to będzie dla nas największym wyzwaniem. I powiem też o różnorodności w późniejszej części mojego wykładu, bo to jest też klucz do efektywności, do wydajności, do zwiększenia produktywności naszych firm. Właśnie różnorodne zespoły. A zatem ramię w ramię. I teraz tak, panuje w bardzo wielu firmach takie przekonanie jeszcze starego typu myślenia, że pracownicy to są odpracowania. W związku z tym apel też do przedsiębiorców. Kto z was ma swoją firmę? Czyli wiele osób na tej sali ma swoją firmę. W związku z tym pozwól pracownikom się uczyć, bo jest to klucz. Bo bez tego nie pociągniemy. Już jest deficyt pracowników. Wiadomo, obecna sytuacja, też przypływ ludzi z Ukrainy może nam trochę pomóc, jeżeli zostaną u nas w kraju. Wiemy już, jaki jest kłopot w zdobyciu w ogóle na niektóre stanowiska pracowników. Jest walka o zawody związane właśnie z rozwojem kompetencji przyszłości, czyli wszystkie skoncentrowane wokół IT, programowania, i właśnie pracy z maszynami. To są też nowe zawody, które powstają. I ta walka będzie przez pewien czas, ponieważ jesteśmy właśnie w tym trudnym okresie przejściowym. István Zsoltán, taki transhumanista, który brał udział razem z Trumpem w wyborach, okazało się, że miał największe poparcie wśród ludności, wśród niezrzeszonych politycznie kandydatów na prezydenta. On właśnie twierdzi, że my możemy jako ludzie być bogami. W związku z tym wszelkie rodzaje chipy, które przyspieszają nasze myślenie, powodują, że możemy mniej spać, mniej jeść, szybciej liczyć, lepiej przetwarzać informacje, to jest też trend, z którym będziemy się zmierzać. Jest już powiedziane i zdefiniowane, że za parę lat nie będziemy decydować, czy prawica, czy lewica, czy demokraci, czy republikanie, tylko jakie prawa dać nad ludziom. I gdzie się kończy ludzkość, a gdzie zaczyna? Bo przecież nie chodzi o ulepszone ramię, jeżeli ktoś go nie posiada. Tylko ludzie zaczną korzystać z tych technologii, żeby wzmocnić, zdrowi ludzie, żeby wzmocnić swój potencjał intelektualny. Tu się zaczną nasze etyczne dylematy i to nas czeka i warto też mieć tego świadomość, że w tym kierunku zmierzamy jako ludzkość i pewno nie zatrzymamy tej fali, choć nie wiem, jakbyśmy się starali. Ale na pewno na wiele aspektów mamy wpływ. Teraz wam pokażę krótko, jak już pracują roboty i są wykorzystywane roboty w firmach. Są już firmy, to jest jedna z firm, od której zdobyłam pozwolenie, z którą też współpracuję w pewien sposób, ponieważ my się nie zajmujemy stricte wdrażaniem robotów. Macie tutaj pokazane w księgowości tak zwane raporty płacowe. Dwa dni pracy dwóch osób. Robot robi w 1,5 godziny. Mało tego, jest to bezpieczniejsze, nie robi błędów. Może pracować 24 na dobę. 300 osób zatrudnia firma. Opłaca się na ten moment wdrażać roboty w firmach, które generują minimum 30, najlepiej 60 milionów obrotów. Ktoś jest reprezentantem takiej firmy tutaj na sali? Pracujecie w takiej dużej firmie? Nie ma takiego przedstawiciela akurat tutaj, tak? Tudzież warto mieć znowu świadomość, że pewne rozwiązania, one będą z każdym rokiem, inwestycja w tego typu rozwiązania będzie topnieć, ponieważ one będą coraz łatwiej dostępne do każdego z nas. Kolejny przykład. to jest z kolei raporty sprzedażowe. Bardzo podobna sytuacja. Firma odzieżowa, kilka tysięcy produktów w bazie. Jedna osoba półtorej godziny czasu, a robot wykonuje tę samą pracę w 5 minut. I teraz powstaje znowu dylemat, że jeżeli usprawnimy nasze procesy, w pewien sposób je zautomatyzujemy, bo to możemy już robić w małych i średnich firmach tak naprawdę, tylko zagadnieniem jest nie to, ponieważ nie wiem na ile macie teraz taką mentalną barierę pod tytułem oto będą zwolnienia, oto ktoś nie zastąpi, oto będę mógł zwolnić część osób, które to robią, bo to są te dylematy, przed którymi stoimy i taki lęk się rodzi w nas, no to co będzie z ludźmi? W związku z tym tu się rodzi to wyzwanie, że kto stoi, czyli ta pani, która wykonuje mechaniczną pracę, co ona może robić innego i to jest bardzo duża odpowiedzialność nas jako przedsiębiorców, inwestycja w edukację ludzi. I przetransferowanie tak zwanej roboty głupiego na roboty po to, żeby wyzwolić potencjał ludzi do kreowania naszego biznesu, do kierowania tej energii ludzi tam, gdzie będzie to budowało wartość przedsiębiorstwa. I to jest też kolejny trend i kolejne wyzwanie, które stoi przed właścicielami firm, przed osobami zarządzającymi, ponieważ warto jest zautomatyzować nasze procesy i faktycznie kolejny przykład, robotyzacja stricte procesu sprzedażowego. Robot loguje się do sieci CRM. Robot sam wyszukuje klientów, którym się na przykład kończy umowa. Przygotowuje zgodnie z nowym cennikiem, konstruuje ofertę, wysyła ją sam na e-maile osób zdefiniowanych w bazie danych. Mało tego, zakłada zadanie handlowcowi, masz zadzwonić do konkretnej bazy danych. Czyli projektując nasze ścieżki, zarówno za pomocą robota, jak i za pomocą innych narzędzi, o których sobie za chwilę powiemy, bardzo istotne jest zdefiniowanie, w których punktach styku procesu sprzedażowego wchodzi człowiek i jaką wartość wniesie do procesu sprzedażowego. Zgadza się? Bo tam, gdzie on już wejdzie jako robot, tam ta wartość warto, żeby była przez duże W, bo jeżeli klient, my jako klienci będziemy mieć już do czynienia z człowiekiem, to chcemy zaczerpnąć, a nie być obsługiwani w nieefektywny sposób. Czyli tutaj macie takie kluczowe pytania, które również pozwolą, korzystając z innych metod mapowania procesów, bo do tego zmierzam, zdefiniować, które odcinki warto zautomatyzować. Czy widać, dobrze się czyta? Super, to nie potrzebuję tego czytać. I pytanie do Was oczywiście. W tych obszarach można już zastosować roboty. Coś mi działa z opóźnieniem. I pytanie do Was, tutaj się krótko zatrzymam. Kto z Was w firmie ma sformalizowane, opisane procesy? Głównie jeżeli mówimy tutaj w kontekście sprzedażowym, proces sprzedaży. Częściowo, super. To już jest dobrze, bo pracując z wieloma firmami, nawet teraz od września bardzo często wchodzę do organizacji jako tak zwany interim manager, czyli rzeczywiście jako osoba zarządzająca zespołami, gdzie pracujemy na konkretny efekt. Od września do dzisiaj firma podniosła o 3% swoją marżowość i pracowaliśmy na dwóch obszarach, o których za chwilę też będę mówiła i za chwilę sobie myślę też my porozmawiamy. Właśnie obszarze twardym, ja to nazywam związanym z procesem, czyli zmapowanie procesu, wyłapanie wąskich gardeł, ponieważ najwięcej straty mamy w tak zwanych obszarach styku pomiędzy różnymi działami w procesie sprzedażowym. Przykład. Dział sprzedaży jest podzielony na dwie grupy, tak zwanych aktywnych handlowców i handlowców obsługujących. Jedni mówią, dobra, to ja nie będę przekazywał tamtym mojego klienta, bo mi go zepsują. Ja wolę sam obsłużyć mojego klienta. W związku z tym nie mam czasu na pozyskiwanie nowych klientów, ponieważ tego się boję oddać. Nie ma klarownej granicy przekazania. Nie ma uwspólnienia i klarownej polityki dotyczącej prowizji. Bo przecież ja więcej zarobię, jak skończę obsługiwać. Nie oddam tego klienta. Dlaczego o tamci mi nie oddają klientów? Czujecie czacze? Tak zwana walka wewnątrz organizacji pomiędzy, w jednym dziale, pomiędzy aktywnymi handlowcami a pasywnymi handlowcami. To samo dotyczy często działu sprzedaży i działu marketingu. To samo bardzo często, bo pracując właśnie teraz w organizacji produkcyjnej, stricte, to samo dotyczy handlowców i konstruktorów. Handlowcy wykonują część pracy i pewien zakres informacji przekazują do działu konstruktorów, który dopiero przekazuje kolejny zakres informacji do dobrego przygotowania propozycji dla klienta do działu produkcyjnego. I na punktach styku zawsze dochodzi do tak zwanych konfliktów. Jeżeli sobie dobrze opiszemy te procesy sprzedażowe, zdefiniujemy, gdzie są luki, to już podnosi na poziom wyższy naszą skuteczność sprzedażową. I to jest ten obszar twardy. To już jest dosyć stare badanie, które właśnie pokazuje, w jaki sposób dobrze zmapowany i przygotowany proces sprzedażowy. Było to badanie zrobione przez Icon Research kilka lat temu. Ciągle w moim przekonaniu jest aktualne. Czyli ponad dwukrotnie większą mamy szansę na realizację planu sprzedażowego w momencie, kiedy mamy dobrze zmapowany proces sprzedażowy. Dotyczy to jednej analogii, a mianowicie piruety, tak jak w piłce nożnej, piruety i salta można strzelać, jak mamy dobrze opracowane fundamenty. A zmapowanie procesu jest właśnie tymże fundamentem. Trochę teraz przejdę do ewolucji marketingowej, czyli koncentracji na tych aspektach, ponieważ dziś marketing równa się sprzedaż, na tych aspektach, na które warto zwrócić uwagę właśnie konstruując naszą strategię marketingową. Tak samo jak ewoluowała sprzedaż, ery przemysłowe, tak ewoluuje nam przecież aspekty marketingowe. W erze 1.0 mieliśmy sprzedać produkt, czyli tak zwane sprzedaj, 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 presja na sprzedaż. O tym się mówi dzisiaj sprzedaż neandertalska. Ponieważ w dzisiejszym czasie na rynku wysokokonkurencyjnym to już nie obowiązuje. Dzisiaj mamy, zobaczcie, w erze 3.0, a tak naprawdę mamy erę 4.0, tylko filozofia ery 4.0 ma swoje korzenie w 3.0, ponieważ tu się nakłada tylko ta mechanika, o której mówię. Zresztą powiemy za chwilę. Kto czytał z Was książkę Kotlera Marketing 3.0? Polecam bardzo serdecznie, dobrym językiem napisana. I to jest właśnie wyciąg z tej literatury. Uczynić świat lepszym, wartości, pełny człowiek, umysł, serce i duch. Z czym Wam się kojarzą te aspekty marketingu? Jak Wy jako firmy czynicie swój świat lepszym? Nie czynimy. Czynicie. Poprzez własny rozwój również. O, jesteśmy na 1.0. Tak, w związku z tym oczywiście tu znowu warto mieć świadomość konsekwencji, jakie pewne aspekty niosą, ponieważ w naszych odcinkach sprzedażowych istnieją być może momenty, kiedy ze świadomością, że potrzebujemy na przykład zasypać kryzysowy dołek, robimy tak zwane akcje push sprzedażowe. Z tym, że gdzieś z tyłu głowy istotne jest, żeby nam towarzyszyła ta myśl transformacyjna. Omawiając ewolucję sprzedaży, przybliżę to bardziej, co to znaczy sprzedaż transformacyjna, czyli ta sprzedaż najnowszej generacji. Dlaczego pełny człowiek, umysł, serce i duch? Kotler właśnie mówi o tak zwanym marketingu duchowym dzisiaj. Co to jest marketing duchowy? Firmy prześcigają się w akcjach CSR-owych, które są albo prawdziwe, albo są tylko marketingowe, tudzież to rynek weryfikuje. Dzisiaj mamy to jak podane jak na tablicy, jak na tacy w tej sytuacji, w jakiej dzisiaj świat wylądował i Europa, tak zwane sprawdzam, na ile wartości, które reprezentujemy na swoich stronach internetowych i w ulotkach, są zakorzenione w realnej polityce firmy. Na ile następuje tak zwany walk the talk, na ile wdrażamy rzeczywiście wartości, o których mówimy. Rynek to weryfikuje i my jako klienci też to weryfikujemy. Inna rzecz, że wracając znowu do ewolucji sprzedaży, bardzo szybko o pewnych rzeczach zapominamy. I dzisiaj krzyczymy, że nie będziemy konsumentami danej sieci X, a Y, a część osób z nas za kilka lat być może o tym nie będzie już w ogóle pamiętać. Więc tu jest wyzwanie, dostarczanie sensu ponad spełnieniem materialnym. Czyli tu odnosimy się do misji waszych firm. Kto z was ma skonstruowaną misję firmy? Tak, tutaj znowu państwo, nie wiem, czy państwo nie podnoszą rąk, bo po prostu nie podnosicie rąk, czy rzeczywiście nie macie skonstruowanej misji. Z jakiego punktu widzenia to jest istotne? Ponieważ za chwilę, jak będziemy mówić o budowaniu zespołów i konieczności agile'owości naszej firmy, to w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach dylematów, a przed takowymi będziemy stawać coraz częściej, to właśnie wartości i misja są tym, co trzyma wodę, co trzyma zespół. Szkoda, że nie ma tutaj na sali jednej z moich klientek, która całkiem dzisiaj do mnie zaesemozowała: Renata, czy jesteś na REMA? Bo widziałyśmy się ponad 2 lata temu, zaczęłyśmy współpracę około 3 lat temu właśnie po takiej prelekcji na REMA. Oczywiście firma za chwilę tam po roku czasu wpadła w ten czas pandemiczny. I dzisiaj właścicielka tej firmy mówi do mnie: Renata, ja myślę już o tobie, codziennie o tobie myślę, bo wiesz, że ja zaczęłam wdrażać to, co mi mówiłaś 2 lata temu. I te aspekty uratowały moją firmę w pandemii. Właśnie trzymanie firmy, trzymanie ludzi, ponieważ w kryzysowej sytuacji ludzie byli w stanie dać od siebie więcej, ponieważ budowała firmę w oparciu właśnie o wartości i o pewne aspekty wyższe, tak zwanej misji. O tym w szczegółach oczywiście można później mówić, można mówić w kontekście waszych firm indywidualnie. To jest jako koncept, jako myśl, którą mam nadzieję was dzisiaj zaszczepić. Co to jest plemienność? Dlaczego mamy tą erę paradoksów? Bo z jednej strony globalizacja, dostęp do technologii, komunikacja z całym światem, a z drugiej strony zauważcie, że kumulujemy się wokół plemion skoncentrowanych właśnie wokół pewnych idei, aspektów zamiłowania, wokół pewnych cech, które towarzyszą naszym produktom. Mamy miłośników Yorków, mamy miłośników Jamników, mamy miłośników rozwiązań chmurowych, mamy miłośników tradycji. W związku z tym, konstruując naszą strategię marketingową, istnieje konieczność odpowiedzenia sobie bardzo precyzyjnie, kim jest mój klient. Plemienność dotyczy również, to w konstrukcji dużych organizacji, zarządzania mniejszymi zespołami, takimi do 150 osób. To dotyczy rzeczywiście firm, i tu jest wyzwanie, firm, które zatrudniają po kilka tysięcy osób, żeby zacząć tą plemienność tworzyć w mniejszych grupach. Do pewnego poziomu rozwoju organizacji, kto ma firmę tak mniej więcej do, nie wiem, małą tutaj na sali? Kto ma firmę średnią? Tu jest przedstawiciele firm średnich również są. W związku z tym mniej więcej ja też z praktyki biznesowej widzę, że w momencie, kiedy firma już dochodzi do tego średniego poziomu, tam istnieje konieczność zaadoptowania już systemowych rozwiązań procesowych, standaryzacji pewnych działań, przede wszystkim zmiany systemu zarządzania, czyli oddawania inicjatywy ludziom, słuchania tego głosu, co jest przy ziemi. I to jest rzeczywiście kluczowe dla rozwoju organizacji i samozarządzających się zespołów, bo tu leży klucz do naszej zwinności. Marketing 4.0. Władza przechodzi w ręce klientów połączonych ze sobą w sieci. Czym to się charakteryzuje, jakie są kluczowe wyzwania? Tu właśnie jeszcze bardziej wybrzmiewa w erze 4.0, kim jest człowiek w cyfrowym świecie. Dlatego mówimy o tej holistyce pod tytułem umysł, serce i duch. człowiek jako jednostka ludzka, czyli traktuj, zobaczcie jak to się przekłada w naszej rzeczywistości, jak traktujesz pracownika. Dobrze traktowany pracownik przełoży swoją energię na swoich klientów. Jak podchodzisz, ta otwartość komunikacji, transparentność, spójność z wartościami, to wszystko właśnie ma znaczenie. Potrzeby funkcjonalne, pragnienia i troski. I tutaj to bardzo silnie atrybuty waszych marek. I tu będę chciała już od was trochę wydobyć wiedzy. Na ile ludzkie są wasze marki i jak macie to zdefiniowane? Nasza marka jako Quest Change Managers, mogę powiedzieć, że jest na pewno intelektualną marką, ponieważ my sprzedajemy wiedzę. A jakie cechy ludzkie? Czy jesteśmy towarzyscy? Tak, jesteśmy towarzyscy. Dzisiaj mamy tu przed wami spotkanie towarzyskie. Organizujemy też takowe z naszymi klientami. Ja wiem, wśród których tutaj tych cech odrobinę kulejemy. Mam tego świadomość. Mam świadomość, że odrobinę kulejemy w fizyczności. Być może ta prezentacja mogłaby zawierać super, hiper, ekstra fajerwerki, a takowych nie zawiera. W naszej działalności nie jest to kluczowe. Pytanie, co jest kluczowe w waszej działalności? Na którą cechę byście postawili w waszych firmach? W jakich branżach w ogóle pracujecie? Pochwalcie się krótko.
Mała poligrafia.
Dobra. Kto jeszcze? Słucham? Drukarnia, też poligrafia. Tutaj ze średniej firmy? Też drukarnie i produkcję, okej, okay. Też materiałów reklamowych, tak? Okej. Okay. No oczywiście, bo jesteśmy w takim, a nie innym miejscu, więc wszystko jest skoncentrowane wokół reklamy. To pytanie, jakie aspekty i które wartości emocjonalne waszej marki chcecie wyeksponować i które chcecie komunikować do rynku? Co jest kluczowe dla was? Fizyczność i towarzyskość tu padło. I teraz zobaczcie, jak sprowadzamy tak zwane lekko abstrakcyjne hasła do praktyki. To w takim razie, w jaki sposób, powstaje pytanie, w jaki sposób będę reprezentować towarzyskość mojej marki? Co powinno się znaleźć w działaniach mojej firmy, żeby świat się o mnie dowiedział, że jestem towarzyską marką? Jak będę komunikować fizyczność mojej marki? Co jest nowoczesnego w trendach sprzedażowych? Tak? Patrzymy sobie na logo Google, które kiedyś, przecież historycznie nasze logotypy były sztywno opisane, kolorystyka, co wolno, czego nie wolno. Być może to jest cały czas aktualne dla wielu z nas, a jednocześnie logotypy zaczynają nam śpiewać, tańczyć i podskakiwać, zgadza się? Zmienia się ta kulturowość. W związku z tym, jeżeli sobie zdefiniujemy, jaki atrybut naszej marki jest istotny, no to teraz zastanówmy się, co konkretnie jako firma zrobimy, żebyśmy to reprezentowali na zewnątrz, jak wdrożymy to do rzeczywistości. Raport Gartnera, ponieważ mówimy tutaj o pewnych rozwiązaniach i komunikowaniu, że wszystko wchodzi nam do sieci, tam odbywa się kontakt z naszym klientem. I w branży tak zwanej B2C, czyli business to client, widzimy to już bardzo wyraźnie, prawda, że idziemy sobie do sklepu obuwniczego, wybieramy sobie z internetu buty, czy z chmury sobie wybieramy buty i przynoszą nam z zaplecza te buty, tak? Za chwilę możemy zamawiać w sieci, przywożą nam do domu. Za chwilę możemy iść do sklepu, przywiozą nam do domu, tak zwana omnichannelowość. Ale w raporcie Gartnera jest powiedziane, że to samo dotyczy branży B2B, czyli śledzenie naszego klienta po bardzo konkretnych ścieżkach, po jakich chodzi, za pomocą internetu dotyczy również business to business. Czyli my powoli dzisiejsze rozwiązania, na przykład kto ma konto na LinkedInie? Zapraszam was serdecznie. Bo tam już też można wdrażać roboty i roboty szukują nam bardzo precyzyjnie osobę, zakupowców, dyrektorów, właścicieli firm, do których chcemy uderzyć i ich przyciągnąć. W związku z tym Do tego uderzajmy i wykorzystujmy nowe technologie, żeby bardzo precyzyjnie przyciągać naszego klienta, bo to nas czeka, automatyzacja też pewnych procesów właśnie w aspekcie business to business. Rewolucja cyfrowa to jest przyszłość. Odchodzenie od analogowych rozwiązań. I tak jak mówiłam o mapowaniu procesu, że można go zautomatyzować, zrobotyzować, tak możemy wykorzystać zwykłego Excela, a nawet żółte kartki. Wchodząc do niejednej organizacji, po prostu w ten sposób pracuję. Można, nie wiem, czy znacie jakieś metodyki. Czasami posługuję się tak zwaną metodyką Sipoka. Jest to zaczerpnięta też z japońskiego Kaizena. Zwykła, najprostsza metodyka definiowania, co jest pierwszym krokiem. Co wychodzi z tego pierwszego kroku? Co jest głównym krokiem procesu? Outcome. Co wychodzi z tego głównego procesu? Do kogo wychodzi? Czyli tak zwane skąd przychodzi, co ktoś wnosi, pierwszy etap procesu sprzedażowego, kontakt od klienta. Czyli mamy kontakt od klienta, co wnosi? Rodzaj zapytania niepewności. Główny punkt procesu jest to rozmowa z moim klientem. Co ma z niej wyniknąć? Do kogo trafia wtedy efekt tej rozmowy? Czy decyduje handlowiec, czy przekazuje? To są proste metodyki za pomocą zwykłej kartki papieru, gdzie możemy po prostu nasz proces sprzedaży podnieść na wyższy poziom. Oczywiście, że te rozwiązania wpływają na nasze modele biznesowe. Wyświetlę teraz kilka takich rozwiązań. Ich oczywiście jest znacznie, znacznie więcej, które mogą nam wpłynąć na poprawę naszych biznesów właśnie już w małych firmach, ponieważ są dostępne za relatywnie niewielkie pieniądze. I tutaj mamy narzędzia do automatyzacji naszych lejków. Mamy narzędzia właśnie i LinkedInowe, i sprawdzanie firm, które odwiedzają naszą stronę internetową, i do nagrywania podcastów. W każdym razie wszelkiego rodzaju narzędzia. Czy ktoś z Was używa, korzysta z jakichś aplikacji usprawniających Waszą pracę? Na pewno tak. A z czego korzystacie? Co wdrożyliście już u siebie? Trello, Nozbi, super. System wiedzowy, zgadza się. I to rzeczywiście, jeżeli idziecie i w waszych planach jest rozwój firmy, warto zaczerpnąć trochę wiedzy i dopasować narzędzia do waszej kultury organizacji i waszych procesów. Dzisiaj mówimy o tym, że sprzedaż jest i powinna być tak zwana klientocentryczna. To jest nowy trend, również nowy trend w Polsce, który de facto wybrzmiewa. Nowy trend w tym sensie, że o nim się zaczyna coraz częściej pisać i mówić, bo tak naprawdę jako trend jest to bardzo stary trend i my wdrażamy w Questie ten trend już co najmniej od 8 lat bardzo dynamicznie w firmach. W związku z tym dla mnie osobiście jest to dosyć stary trend, tudzież bardzo się cieszę, że coraz częściej o nim mowa. Jest on związany rzeczywiście z tak zwaną ewolucją sprzedażową. Co wiemy o ewolucji sprzedażowej? Tak jak ewolucja marketingu. Jeżeli wczoraj o tym Krzysiek mówił, przecięcie krzywych podaży i popytu. Czym jest, jak wy rozumiecie sprzedaż neandertalską? Jeżeli mamy niedobór, w ten sposób, jeżeli mamy niedobór produktów na rynku i głód klientów, to samo się sprzedaje. Ja pamiętam, jak w 90-tych latach na początku, jako młoda dziewczyna jeszcze, praktycznie niedługo po maturze, po upadku muru berlińskiego, który miałam zaszczyt, przyjemność i teraz z perspektywy czasu żałuję, że mało zdjęć zrobiłam, choć mam jeszcze, bo już nie istnieją te fragmenty muru. W każdym razie przemycałam przez granicę toboły z radiami. żeby nimi tu handlować w Warszawie na stadionie dziesięciolecia. I pamiętam jak do dzisiaj, jak mi spływał pot po plecach, gdy celnik podszedł i zapytał się, a co jest w tej torbie? Radia, a w tej radia, a w tej radia, a w tej radia. I już mnie się słabo robiło. A on powiedział, aha, dobra, to proszę jechać. I słuchajcie, i te radia schodziły jak świeże bułki. Nikt nie pytał, czy są czarne, czy mają 6 przycisków, czy 4 przyciski. Po prostu to schodziło. I z biegiem czasu oczywiście ta dziura popytowa jest zasypywana, rodzi się konkurencja, za chwilę zaczęło się wybrzydzanie, bo zaczęliśmy ściągać z chłopakiem już radia z Chin, no to już tutaj były przemyśliwania, bo kontener, no to jaki procent ma być czarnych, jakich białych, jakich czerwonych. W związku z tym wchodzimy na ten wyższy poziom ewolucji, no ale co dzisiaj mamy? Dzisiaj mamy sprzedaż transformacyjną, co ją rozumiecie? Jaki jest zysk? I co to znaczy myśleć kategorią zysku klienta? Jak wy to rozumiecie?
Tak, trzeba skonstruować produkt, żeby się opłacał klientowi, żeby był szczerze zainteresowany.
Żeby był szczerze zainteresowany, to żeby być, myśleć kategorią zysku klienta, co potrzebujemy wiedzieć o tym kliencie. Jakie ma oczekiwania i marzenia, to jest jeden aspekt. Drugi aspekt, pula wiedzy. Są trzy czynniki tak zwane motywacyjne kluczowe. Pierwszy, ucieczka od bólu. Drugi, dążenie do nagrody. Trzeci, budowanie więzi. Który jest najbardziej kluczowy? Ucieczka od bólu. Najpierw trzeba, bo to jest atawistyczne, to jest pierwotne. Najpierw potrzebujemy uciec przed potworem, żeby nas nie zjadł. Potem naszą nagrodą jest zapełnienie brzuszków. Jesteśmy happy. A dopiero potem możemy przy tym gronie, przy ognisku usiąść i zaczerpnąć i budować te więzi. Oczywiście znowu atawistycznie, gdyby nie więzi, nie przetrwalibyśmy jako gatunek ludzki. W związku z tym cały czas operujemy na trzech kluczowych czynnikach motywacyjnych. Tylko żeby je dobrze zdefiniować i tak jak w internecie komunikujemy do persony, czyli definiujemy sobie tak zwanego awatara, do kogo mówimy. I w internecie bardzo precyzyjnie musi to być zdefiniowane, do kogo mówisz, kim jest twój klient. Następnie, jakie ma potrzeby? Odpowiedź na pytanie, dlaczego ma wybrać właśnie ciebie, czyli tak zwana, za tym idzie oferta wartości i USP, Unique Selling Proposition, czyli unikatowa propozycja sprzedaży. I mówimy bardzo precyzyjnie, tak, awatary na przykład w sprzedaży B2B są nieco szersze, ponieważ nawet jeżeli naszym segmentem jest korporacja duża, ma swoją charakterystykę ta korporacja, to przecież w korporacji, żeby się dostać do osoby decyzyjnej, przechodzimy przez asystentkę prezesa, być może przechodzimy przez panią dyrektor marketingu, być może przechodzimy przez jakiegoś technologa produkcji, więc mamy już 3 czy 4 awatary i nasz handlowiec dobrze, żeby był przygotowany do rozmowy z każdym z nich, bo każda osoba w naszej korporacji ma inny zestaw potrzeb i bolączek. W związku z tym naucz się rozmawiać właśnie z tą osobą, a nie inną. Tak samo w internecie, jeżeli komunikujemy bardzo precyzyjnie nasz komunikat do dyrektora na przykład technicznego albo do pani z HR, to my potrzebujemy poznać jej bolączki, jej pragnienia, jej troski. Mało tego, zanim wyjdziemy z pewnym komunikatem, zebrać informacje z rynku, zebrać informacje od naszych kluczowych klientów, z czym się boryka, z jakimi wyzwaniami, żeby po prostu móc dopasować ten komunikat właśnie do tej, a nie innej osoby. I to jest przygotowanie tak naprawdę do naszego procesu sprzedażowego. Dopiero z takim bagażem przygotowania możemy sobie zdefiniować, co ewentualnie może wnieść wartość do biznesu mojego klienta, bo to jest kluczowe pytanie, na które warto sobie odpowiedzieć. Co wy wnosicie? Jaką wartość wnosicie do biznesu swojego klienta? Czyli dzięki wam, powiedzcie krótko, dzięki wam co osiągnie wasz klient? Macie to zdefiniowane u siebie?
Zauważalność na rynku.
Dzięki nam klient osiągnie większą zauważalność na rynku. Super. Co przyczyni się, czyli schodzimy piętro niżej. Co da mojemu klientowi większa, twojemu klientowi większa zauważalność na rynku?
Przede wszystkim pomysł na jego markę, to, że będzie ona zupełnie inaczej potraktowana niż cała reszta marek w jego obszarze, jego działania.
Pomysł na markę to, że będzie inaczej jego marka postrzegana na rynku. Co mu to da?
To, że w pierwszych momentach, tak, kiedy klient ma do wyboru wiele marek tej samej branży, spowodujemy, że nasz klient, który do nas przyjdzie, będzie szybciej zauważony.
Nasz klient w obliczu mnogości marek będzie szybciej zauważony. Co mu da, że szybciej będzie zauważony?
No w tym wypadku akurat większy sprzedaż.
Większy sprzedaż. Po prostu. W związku z tym, czy wasi handlowcy i wy potraficie tym językiem mówić do waszego klienta? Kliencie, dzięki naszym produktom sprawimy, że twoja marka wyróżni się na rynku, ponieważ mamy w tym doświadczenie. Tutaj dajemy społeczne dowody słuszności. A to przełoży się na to, że twoi klienci, to jest myślenie transformacyjne, kategorią klientów naszych klientów, że twoi klienci spośród setek marek istniejących na rynku szybciej właśnie sięgną po twoją markę. To, że jesteśmy 10 lat na rynku, czyli przyokazyjnie mówimy o swojej marce, powoduje to, że wiemy, jak to robić. W związku z tym mamy szansę bezpośrednio przełożyć się na zyskowność twojej firmy i na wielkość twojej sprzedaży. Rozmawiacie w ten sposób z waszymi klientami? Co mogę zrobić?
Biznesowymi,
oczywiście. Co mogę zrobić ja? Tutaj przejdziemy za chwilę sobie do pięcioetapowego procesu sprzedażowego, bo tu diabeł tkwi oczywiście w szczegółach, bo za chwilę wchodzą obiekcje naszych klientów, zgadza się? Te demony z szafy wychodzące pod tytułem, a czy na pewno, albo za drogo i tak dalej. Tudzież rozumienie, czym jest sprzedaż transformacyjna, to jest na tyle otworzenie mojego partnera, mojego klienta, żeby chciał mówić o swoich bolączkach i troskach. Bo jeżeli nasz klient nie podzieli się swoimi bolączkami i troskami z nami, no to w jaki sposób zaprojektujemy rozwiązanie razem z nim? To jest naszym zadaniem, wiedzieć, jakie są bolączki branży, z czym się aktualnie branża mierzy. Teraz wśród moich klientów mam też wielu takich, którzy się mierzą z niedostępnością stali na rynku. W związku z tym renegocjacje kontraktów są bardzo trudne. Jeżeli ja jako doradca, a wy na przykład, jeżeli jesteście też partnerem takiego klienta, nie macie świadomości tego problemu biznesowego, to nie otworzycie klienta do kooperacji. A zatem organizacja skoncentrowana na sobie versus organizacja klientocentryczna. Jakie są kluczowe pytania? W organizacji skoncentrowanej na sobie jest, co mogę sprzedać? A w organizacji klientocentrycznej, czego potrzebują moi klienci. Jeżeli sobie zrobicie takie dwie kolumny, to potem nakładacie i patrzycie, jaka jest część wspólna. I tą część wspólną to jest wasza przewaga konkurencyjna. Jak możemy więcej zarabiać? To jest najczęstsze pytanie przedsiębiorców. Prawda? Borykamy się z tym. Co zrobić? Skąd jeszcze tą kasę można wyszarpnąć? A tutaj wstrzymaj oddech, jaką wartość powinni zobaczyć moi klienci, zanim zdecydują się wyciągnąć pieniądze z portfela. A zatem jaką wartość ty dostarczasz swojemu klientowi. Co możemy dać? Czego od nas oczekują? To są zasadnicze różnice. I to jest bardzo systemowa praca, organiczna. Usiąść z zespołem, rozpisać to sobie i przełożyć potem na konkretne działania. Pięcioetapowy proces sprzedażowy. Czym się charakteryzuje i czym się różni od klasycznego, tak zwanego linearnego? Chcę sprzedać, no to biegnę i idę sprzedawać. Do kogo sprzedaję, a do kogo jak leci? Czyli tak zwane powszechne strzelanie do kaczek. Eliminujemy strzelanie do kaczek. Pierwszy etap to jest przygotowanie, a zatem bez opisu segmentów, bez opisu bólu klienta, bez zdefiniowania misji, bez zdefiniowania wartości, bez zdefiniowania, do czego dąży nasz klient, bez, tutaj jest również definiowanie tak zwanego puli obiekcji mojego klienta. Jakie obiekcje klientów słyszycie? Słucham? Co tak drogo? Oczywiście. Jak odpowiadasz? Językiem korzyści, czyli konkretnie, o jaki wasz produkt, a jaki jest twój produkt?
Narzędzia.
Narzędzia, super. O, pracuję właśnie z firmami, która produkuje narzędzia właśnie. Super, także jestem w temacie. Słucham? A to chętnie się podzielę po wykładzie. Może wam znana, także chętnie porozmawiam. Dobra, narzędzia, co takie drogie te narzędzia? I co odpowiadasz? Tłumaczenie różnych, czyli mówisz swojemu klientowi, te narzędzia są takie drogie, ponieważ. I tu idzie z tak zwanych argumentów, które mają zracjonalizować cenę. No i nie wiemy, być może nie wiemy, bo to jest konkretna wiedza, którą warto posiadać w dzisiejszych czasach, że tu już można powiedzieć, przycinasz przy fundamentach skuteczność swoją sprzedażową. Wycinasz ją. Dlaczego? Ponieważ się bronisz, ponieważ argumentujesz. A mając wiedzę o pięcioetapowym procesie sprzedażowym, doskonale wiemy, że zasady na nie to jest nie broń się, nie atakuj, nie argumentuj, nie oceniaj, nie pouczaj i nie negocjuj ceny. Kluczowych sześć zasad dobrej sprzedaży. W związku z tym, co możemy zrobić? Tutaj oczywiście istnieje ta cała wiedza o mózgu gadzim, którą kocham i którą już na licznych konferencjach ja i Krzysztof dzielimy się tą wiedzą, uczymy też handlowców, czyli tak zwana akceptacja percepcji klienta, ponieważ cena jest funkcją percepcji. Jeżeli klient mówi, co tak drogo, to znaczy, że ma to zakotwiczone w swoim umyśle. To jest ten demon wychodzący z szafy. W związku z tym, dopóki nie pogłaszczesz demona, nie możesz przejść do argumentowania. I czy masz właśnie w procesie przygotowania, a zatem nie dziwię się, że pan pyta pan o cenę, albo jeżeli klient już stwierdza, ale drogo. Rzeczywiście, nasza cena jest wyższa od średniej branżowej. Wyobrażam też sobie, że jako przedsiębiorca, patrząc na tę cenę, widzi pan rosnące koszta. A cena jest absolutnie kluczowym czynnikiem podejmowania decyzji biznesowych. Zgadza się? Uzyskujemy tak od klienta. Jego mózg gadzi idzie na dół. Otwiera się do przyjęcia wiadomości, którą za chwilę powiem. A mówię mu coś takiego. Równocześnie wielu naszych klientów miało podobną obiekcję na dzień dobry. Teraz są naszymi klientami, ponieważ dostarczamy coś, dzięki czemu nasi klienci zarabiają. Czy możemy porozmawiać, co to takiego jest? Czy jest pan tym zaciekawiony? I milczysz. Siła pauzy. To jest bardzo konkretna wiedza, która trenowana dosłownie przez 2-3 miesiące w krótkich cyklach, albo w tak zwanych skumulowanych na szkoleniach 2 z przerwą na pracę domową plus 1, przynosi nieprawdopodobne efekty i drastycznie podnosi wartość naszych transakcji i otwiera klientów do kooperacji. I teraz pytanie systemowe. Na ile macie rozpracowane obiekcje waszych klientów? Bo wśród waszych klientów tych obiekcji nie ma nieskończonej liczby. Ile ich jest? Mniej więcej jak myślicie? 4-5 głównych. Może tak być. Pracując z działami handlowymi, bo rzeczywiście idąc w całą organizację, gdzie na przykład, nie wiem, są różnego typu działy, gdzie jest kontakt z klientem, może tam być w dużych firmach, jak Douglas Polska, czy Millennium Leasing, jak pracowaliśmy, czy w dużych firmach, to jest około kilkudziesięciu tego typu obiekcji, nawet kilkaset mi się zdarzało pracować. Ale w jednym dziale handlowym tak naprawdę około 30 kluczowych obiekcji. one też wypływają na bazie tej wiedzy, jak konstruować odpowiedzi, jak konstruować tak zwane algorytmy sprzedażowe. Handlowiec uczy się rozpoznawać tak zwane obiekcje zapisane między wierszami. Jaka to może być obiekcja zapisana między wierszami? Ona się zawiera w prostym pytaniu. Czy to się na pewno nie złamie? Albo czy państwo na pewno się nie spóźnią z dostawą? Bo dzisiaj wiadomo, zakłócenie cyklów dostaw, tym bardziej właśnie w branży narzędziowej. Możemy to przewidywać z góry. Czyli jeżeli z góry przewidzisz obiekcję swojego klienta, przygotuj się na to wcześniej. Jeżeli jesteś nowym partnerem dla swojego klienta, to co możesz powiedzieć? Mam świadomość, że wchodząc w kooperację z nowym partnerem takim jak pan, być może zadaje sobie pan pytanie, czy nie będziemy kolejną firmą, która się będzie spóźniać z dostawami. I nie mogę panu w tym momencie obiecać, że absolutnie nie. To, co mogę zrobić, to powiedzieć panu, jakie wdrożyliśmy aspekty, które niwelują u naszych klientów spóźnienia. Popracowaliśmy nad tym i nad tym. W związku z tym prawdopodobieństwo spóźnienia jest zminimalizowane do zera. Czy może się zdarzyć tak? W ten sposób budujecie wiarygodność, a więc określony styl rozmowy powoduje, że ta wiarygodność rośnie i klient się otwiera do kooperacji z nami. I to jest etap pierwszy. Etap drugi to jest pozycjonowanie. Z czym wam się kojarzy pozycjonowanie? Co warto jest zrobić, wdrożyć, żeby pozycjonowanie takie, jakie wy chcecie, to jest odpowiedź na pytanie, co klient usłyszawszy waszą markę, jakie skojarzenie chcecie, żeby miał z wami. To jest pozycjonowanie. To jest czasami jedno krótkie, proste zdanie, nad którym znowu trzeba przygotować je. Trzeba przygotować te komunikaty, które idą w rynek, a jednocześnie przygotować handlowców, jak mają rozmawiać z klientem. Etap trzeci. Tu może niewyraźnie widać. Zaangażuj klienta do tworzenia propozycji dla siebie. Tu jest zasada, pytaj, słuchaj, pytaj, słuchaj, pytaj, słuchaj, reasumuj, podsumuj, proponuj. Czyli nie wychodź, że tak powiem, my wszyscy idziemy w proces sprzedażowy z tak zwanym bagażem bibelotów. Tam są nasze produkty. Idziemy sobie z tą walizeczką i będąc na spotkaniu z klientem rozkładamy te apaszki. Zielona, czerwona, pomarańczowa, jakże świetnie jesteśmy przygotowani do tego, żeby opowiadać. Złożona z takich elementów, ma takie cechy, ma takie właściwości. A zadaj pytanie klientowi. To jest znowu krótki przykład, może taki z waszej branży teraz mi przychodzi do głowy. Sprzedajecie właśnie, nie wiem, artykuły biurowe. Macie w swoim portfolio jakieś właśnie wypasione rzutniki. No i czujecie, że ta sprzedaż nie idzie. Bo dlaczego jest pytaj, słuchaj i znowu podobnie pytaj, słuchaj? Dlatego, że wyczerp pulę, co jest istotne dla klienta. Jeżeli klient nie chce rzutnika, a pyta, no dobra, a macie flamastry? Boże, jak handlowiec chętnie opowie teraz o tych flamastrach. Oczywiście, 150 gatunków, proszę pani. A gdzie jest pytanie, a z czego wynika, że pan potrzebuje te flamastry? Do czego one są panu potrzebne? To jest, tak jak Kotler pisze w marketingu 3.0, docieraj do źródeł końcowej satysfakcji klienta. Co tam jest? Na ile twój biznes wpisuje się w biznes twojego klienta? Wyczerp pulą. Goethe powiedział, że żeby otrzymywać mądre odpowiedzi, musisz mądrze pytać. Nie ma czegoś takiego, że nie ma głupich pytań. A ja twierdzę, że są. Jak słucham czasami handlowców, to mi ręce opadają. Ponieważ zadaniem handlowca to jest tak zwana handlowiec w roli coacha. Handlowiec, tak samo menedżer w roli coacha. Handlowiec w roli coacha zadaje takie pytania, które spowodują szybkie rozstrzygnięcie. A, kwalifikacja klienta, czy to jest klient dla mnie, czy nie. Bo to skraca jego proces sprzedażowy. Następnie za pomocą pytaj, słuchaj mądrych pytań zdefiniuje, jaka jest prognoza jego biznesowa na przyszłość. Czy to jest klient z potencjałem, czy bez potencjału. Następnie za pomocą pytaj, słuchaj spowoduje, że klient sam zadecyduje i sam podejmie to światło w tunelu, zobaczy, o, ta firma może być dla mnie wartością. I to jest naszym nadrzędnym celem, żeby klient sam doszedł do takiego wniosku. To jest też to konstruowanie razem z klientem, budowanie zaufania. Na przykładzie negocjacji przyjeżdżają Duńczycy w 11 osób do dużej firmy, z którą teraz pracujemy, z branży, no, również tam i stal jest zaangażowana, duże konstrukcje budowlane. No i powstaje pytanie, no to po co oni przyjeżdżają aż w 11 osób? No bo chcą nas sprawdzić, no bo chcą pewno rozegrać, no i jeszcze ta presja negocjacyjna. A tu jest element, nie przyjeżdżają, żeby zbudować swoje bezpieczeństwo. Bo to, czego firmy dzisiaj potrzebują usłyszeć od nas, to że są bezpieczni we współpracy z nami. W związku z tym następuje przemodelowanie procesu negocjacyjnego pod tytułem siadamy i wypisujemy kilkanaście obiekcji i lęków, które mogą być w głowach Duńczyków. Czego oni mogą się obawiać? Na co będą zwracać uwagę? Co jest istotnego dla współpracy z nowym dostawcą dla nich, z nowym kontrahentem, jakim my jesteśmy? I wykładamy to na stół. Być może zwracacie uwagę na tego typu wąskie gardła. Najprawdopodobniej we współpracy z takimi firmami jak nasza istotne jest dla was XYZ. Jesteście do tego przygotowani. Systemowość jest czymś takim, co jest Polakom trochę obce. My jesteśmy bardzo spontaniczni. I to jest też naszą siłą. Widzimy, co się teraz dzieje. My potrafimy się zjednoczyć w obliczu kryzysu. Tudzież ta systemowa praca pod tytułem przygotowanie jest raczej zarezerwowana dla innych nacji, tak? Które są wiodące. Japonia w systemowości, w przygotowaniu, Niemcy. I oczywiście na pewnych etapach to będzie, no, zwłaszcza w Niemczech, ale tam jeszcze inne aspekty wchodzą w grę, pewnym czynnikiem, który ściąga ich w dół. A nam z kolei, Polakom, statystycznie brakuje przygotowania. 51% negocjacji powinno się odbyć przed negocjacjami. I kłopotem w Polsce jest to, że nie to, że my źle się przygotowujemy do negocjacji, tylko to, że my się wcale nie przygotowujemy do negocjacji. I podobnie jest z procesem sprzedażowym. W związku z tym, żeby dobrze zaangażować klienta, miej skonstruowaną listę obiekcji, miej skonstruowaną listę pytań. Popracuj nad tym, jak rozbrajać te emocje klienta w trakcie, ponieważ selling is about feelings. Nauczysz się docierać do serca twojego klienta, wzrośnie twoja skuteczność sprzedażowa. Dopiero potem jest, jeżeli wraz z klientem przygotujesz propozycję, to jakie prawdopodobieństwo wzrasta? Że klient jej nie odrzuci. I na tym nam właśnie zależy. Najczęściej uprawiane jest tak zwane spadochroniarstwo. Czyli z etapu pierwszego pod tytułem zapytanie, pierwsza rozmowa z klientem, przechodzimy natychmiast do konstruowania oferty z pominięciem etapu drugiego oraz trzeciego. I to jest absolutnie zasadniczy błąd w procesie sprzedażowym. Czwarta generacja sprzedaży. To jest taki model, w oparciu o który możecie zdefiniować, które aspekty są dla was bolączką jeszcze, gdzie warto popracować. Na górze jest filozofia sprzedaży transformacyjnej i to krótko omówiłam, czyli ta idea myślenia kategorią zysku, odpowiedź na pytanie, co jest zyskiem dla twojego klienta. Macie proces sprzedaży, macie myślenie systemowe, praca z lejkiem, projektowanie tego lejka, czy w internecie za pomocą różnych narzędzi optymalizacyjnych, właśnie marketing automation, czy projektowanie lejka za pomocą też CRM-ów i innych systemów badawczych, które punkty, które KPI-e muszę śledzić, żeby wiedzieć, czy biznes zmierza w dobrym kierunku. To jest praca z kalendarzem, projektowanie moich działań w czasie. Na dole macie komunikację nieantagonizującą, czyli praca właśnie z obiekcjami, rozbrajanie tego pana pierwotnego u mojego klienta, a po prawej stronie macie pracę z algorytmami. Czyli przygotowanie systemowe na bazie miękkich elementów i umiejętności komunikacji. I Tu możecie sobie dzisiaj łatwo, myślę, zdefiniować, nad którymi punktami warto popracować, żeby podnieść wasz biznes na wyższy poziom. Czy macie do tego jakieś pytania? Czy to jest mniej więcej klarowne? Idea sprzedaży transformacyjnej, procesy. No to przechodzimy do tak zwanej piątej generacji sprzedaży. Ta już się odbywa w chaosie. Ja to nazywam trochę sianie ziaren. Bo idziemy po tym rynku i siejemy ziarna, tak? Tu konferencja, tam właśnie targi, tu komunikacja w pismach branżowych, tu mamy LinkedIna, tam mamy internet, tu mamy pozycjonowanie strony. Można powiedzieć, bodźcowani z zewnątrz, zmianami od środka, zmianami w firmie, tysiącem narzędzi, tysiącem różnych możliwości rynkowych. Warto jest podjąć świadomą decyzję, w których punktach skupienia, czyli to się kręci znowu wokół dobrze zdefiniowanego mojego klienta. Czujemy, czyli otaczamy naszego klienta, badamy, po jakich ścieżkach właśnie chodzi mój klient. To jest to podejście klientocentryczne. Co czyta, co go interesuje? Jakie pisma, na jakich targach bywa, w jakich imprezach bierze udział. W związku z tym my chodzimy po ścieżkach mojego klienta i zostawiamy. Mówimy 5 punktów styku, zanim klient w ogóle utożsami sobie twoją markę w głowie. W związku z tym to jest operowanie w swego rodzaju chaosie i wirze, tylko to nie oznacza, że my mamy być chaotyczni. Ten chaos warto, żeby był konstruktywny. No i właśnie, co w związku z tym, skoro działamy w chaosie? Zdefiniuj sobie tak zwane punkty koncentracji. Co to takiego jest? Co jest dla ciebie i w twoim biznesie właśnie ważne? Gdybyście mieli już teraz po tym wykładzie powiedzieć, ponieważ dalsza część będzie trochę na temat elementów i przywództwa i mam dla was taki bardzo krótki test na bazie książki Chaos Kotlera, żebyśmy sobie zdefiniowali, jakie błędy czynimy, kiedy atakuje nas chaos z zewnątrz. W związku z tym po tym wykładzie już, gdzie uważacie warto, żeby poszła wasza koncentracja, fokus, czyli z tej mnogości aspektów, jeżeli przyjrzycie się trochę swoim firmom, to na pewno zdefiniujecie sobie te punkty, gdzie już wiecie i czujecie powinna iść wasza koncentracja. Czy bardziej w ten element twardy, procesowy, bo tam są luki, czy bardziej w ten element miękki, dotyczący umiejętności rozmowy, prowadzenia klienta pytaniami, czy we własną osobowość, w który aspekt rozwoju? Wasze pierwsze myśli, gdzie one teraz są? Słucham? Osobowość. Super. Dzięki za to, ponieważ tutaj kolejna część będzie ta piąta kolumna też tego dotyczyć, ponieważ to my kształtujemy nasze firmy. I tak jak mnie powiedziała jedna też taka coach, gdzie miałam bardzo taki trudny okres i życiowy, i biznesowy, i wiecie, tak na progu histerio załamania, a ona mówi do mnie, wiesz co, Renata, jedyny obszar bezpieczeństwa, jaki możesz zbudować, bo dzisiaj nie możemy czerpać bezpieczeństwa z zewnątrz. Nie istnieje coś takiego jak zewnętrzne bezpieczeństwo. Wszystko się nam może posypać, co zresztą widać, słychać i czuć. Jedyny obszar bezpieczeństwa to jest wiara we własne kompetencje. Kropka. Szkoda, że nie macie wszyscy długopisu kartki, bo zrobiłabym wam krótkie ćwiczenie, takie na 60 sekund. Nie wszyscy mają, w związku z tym... Tak, tak. No właśnie. Ale może to zrobimy. Słuchajcie, nie zrobimy tego tak systemowo, żeby rzeczywiście 60 sekund, ale dam wam chwilę, jakbyście mogli sobie, bo to dotyczy swojej świadomości, zrobię to za chwilę przy kolejnym module. A zatem skoncentruj się jeszcze, idąc tym tropem, co pan powiedział, które jej aspekty warto wziąć pod lupę. Czyli tak zwane na przykład koło życia albo koło efektywności biznesowej, gdzie sobie rozpisujemy. Na kole życia to są na przykład relacje moje, hobby, zdrowie, biznes, rodzina, przyjaciele i definiujemy, jaki procent zadowolenia mamy w danym obszarze. I definiujemy sobie, w którym obszarze praca podniesie komfort holistyczny. Pamiętacie turkus, holistyczne podejście do organizacji, tak samo holistyczne podejście do człowieka, czyli gdzie ja jestem, kim jestem, którego punktu, jeżeli dotknę, podniesie jakość mojego życia na poziom wyżej. Takie samo koło możecie zrobić do efektywności biznesowej, gdzie mamy również różne aspekty. Umiejętność zarządzania zmianą, umiejętność delegowania zadań, umiejętność zarządzania działaniami w czasie. Mamy około, możemy sobie zdefiniować, no dobrze jest około 8-10 kompetencji zdefiniować i na tej bazie stworzyć sobie, którą kompetencję chcę podnieść na poziom wyżej. Wracając do tego, że kierunkiem jest cyfryzacja, antykruchość, skalowalność, agile'owość i zwinność, to tu dochodzimy do tego aspektu powolutku. Jakie umiejętności personalne w perspektywie 5 lat, jakie zawody, na co warto zwrócić uwagę, bo to też jest akurat zaczerpnięte z badania, zresztą nie jednego, bo już kilka przejrzałam i to jest bardzo spójne. Po lewej stronie mamy oczywiście to wszystko, co jest związane właśnie z cyfryzacją, robotyzacją, czyli tak zwaną erą 4.0, a po prawej stronie, zobaczcie, kluczowe kompetencje, zaawansowana komunikacja i negocjacje, przywództwo, również przedsiębiorczość, czyli branie sprawy we własne ręce, branie odpowiedzialności za to. To są kompetencje przyszłości. Do nich również należy tak zwana szeroko pojęta inteligencja emocjonalna. A w inteligencji emocjonalnej mamy motywację, mamy samoświadomość zewnętrzną i wewnętrzną. Właśnie to ćwiczenie z obszaru 60 sekund to jest, teraz jeżeli się zanurzymy w to, nie będę robiła 60 sekund, bo nie wszyscy mają kartki, szkoda. Ale zróbcie sobie to w domu, odpalcie sobie stoper i dosłownie, ja teraz zamilknę dosłownie, nie wiem, na 10-15 sekund. Zastanówcie się i wymieńcie sobie w głowie, jakie cechy osobowości, mocne strony, umiejętności posiadacie. Czas start, co macie dobrego w sobie? Szybka decyzja, co jeszcze?
Dobre zarządzanie, dobrych pracowników.
W sobie. Czyli pani potrafi przyciągać, czyli mam umiejętność przyciągania dobrych pracowników, tak? I wiecie, gdzie jest klucz? Że jak odpalam stoper i robię to ćwiczenie równo 60 sekund wśród uczestników, okazuje się, że najczęściej dochodzimy do 5-6 cech i jest koniec. Nie podskakujemy piętro wyżej, bardzo rzadko. A w ciągu 60 sekund, jak mamy wysoki poziom samoświadomości, powinniśmy wypisać około 20 cech. 20. W związku z tym odpalcie sobie stopery w domu i sprawdźcie, czy wypiszecie 20 cech. Będziecie mieć trudność z tym. I teraz właśnie trochę o przywództwie. Tak zwana zmiana modelu zarządzania. O tej różnorodności, siła, czy potrafimy, jak wygląda klasyczna struktura organizacji? Ten diagram organizacji, jak on mniej więcej wygląda? Przypomina piramidę, dokładnie. Na górze prezes, dyrektorowie, zastępcy i tak dalej. Wyobrażamy sobie, odwracamy to do góry nogami. Tak wygląda współczesna struktura organizacyjna, którą macie tutaj odrobinę zwizualizowaną. Szef, dyrektor, prezes jest na dole organizacji, bo z tego się wyłania kluczowa cecha dla przedsiębiorców, dla osób, które chcą przewodzić, budować firmy, budować organizacje. Jaka to jest cecha? Przywództwo 5. stopnia. Lider, tak. Cecha kluczowa dzisiejszych liderów. To jest tak zwana pokora. To dyrektorowie, właściciele, liderzy dźwigają organizację i czują za nią odpowiedzialność. I naszym wyzwaniem jest umieć budować zróżnicowane zespoły. I to różnicowanie zespołów idzie zarówno w kierunku różnic osobowościowych, bo chcemy mieć i flegmatyka, i choleryka, i sangwinika, i smerf maruda w zespole też jest ważny, ponieważ Smurf Maruda pokazuje nam, jakie są zagrożenia i warto się wtedy na nie przygotować. Bo to są osoby, które ciągną, a nie bo, a nie da się bo, a ja tego nie widzę, ponieważ. Znamy takie osoby i zazwyczaj zespół, Jezu, co ty tam znowu? A tu chodzi o to, żeby zaadoptować i zaakceptować, że ktoś ma właśnie taką, a nie inną cechę i przekuj tę słabość w siłę. Zdefiniuj, bo tam jest głos rozsądku być może, tak? To samo dotyczy dywersyfikacji pod kątem wiekowym. Dziś na rynku mamy niespotykaną sytuację, 4 pokolenia w jednym czasie na rynku. W związku z tym zbuduj siłę. Natomiast pokolenie X ma inne cechy. Pokolenie X potrafi być bardziej lojalne. Jak już jest w jednej organizacji, to jest w jednej organizacji długi czas. W związku z tym rotacja na poziomie pokolenia X wiemy, że jest mniejsza. Jest większe doświadczenie biznesowe z poziomu ludzkich interakcji na przykład. W związku z tym jedna i druga strona może od siebie czerpać. Zobaczcie, tu przechodzimy do tego aspektu dychotomia przywództwa. Piąta kolumna, przypomniało mi się, prawda? No właśnie, o czym mówię? Tak jak było, patrz do tyłu, patrz do przodu, patrz wokół siebie, patrz pod nogi. A ja mówię jeszcze, patrz do środka. To jest absolutnie zasadniczy kierunek. Czyli nasza intuicja biznesowa, którą możemy tylko i wyłącznie zbudować w momencie, kiedy mamy wysoki poziom samoświadomości. To jest ten rozwój, ja akurat jestem osobiście zanurzona bardzo silnie w aspekty rozwoju właśnie duchowego, ponieważ to jest z tego aspektu czerpię moc, nie mylić absolutnie z religią. Ale żeby nie zaniedbywać właśnie tego kierunku samorozwoju, tego, co mi w duszy gra, tych aspektów intuicyjnych, które pozwalają nam podejmować szybko i klarownie decyzje. Czy ktoś ma dla siebie zdefiniowane pierwsze 3 kluczowe wartości, jakimi w życiu się kieruje? Jakie to są? Macie je? Super. Niektórzy mają. To są więcej osób. Czyli zobaczcie, rewelacja, bo to jest ten kierunek. Właśnie te wartości pozwalają nam w czasach turbulencji podejmować właściwe decyzje, czego nie robić być może, niekoniecznie co robić. Dlaczego dychotomia przywództwa? Ponieważ jako właśnie liderzy, a to jest kierunek, bo menedżer jest to osoba, która robi rzeczy właściwie. Czyli mamy biznesplan, mamy strategię i wdrażamy, dopilnowujemy ludzi, motywujemy ludzi, żeby pracowali jak najlepiej. Na drugiej szali mamy lidera. Lider zwraca uwagę na to, aby były robione rzeczy właściwe, czyli wyznacza trendy, kierunki, patrzy szerzej, być może dalej. I dzisiaj jest bardzo kluczowe łączyć obie te funkcje, czyli pracować nad umiejętnościami przewodzenia, inspirowania, wyznaczania kierunków, z tym, żeby jednocześnie dopilnowywać tych właściwych rzeczy. Dlaczego dychotomia? Bo się właśnie poruszamy po bardzo takiej, jak ja mówię, linie, cienkiej linie, ponieważ dobry lider, dobry przywódca umie ryzykować, ale to nie znaczy, że jest lekkomyślny. Ma wysoki poziom świadomości, nie znaczy, że jest pyszny, zuchwały. Zgadza się? Czyli poruszamy się po skrajnościach tak naprawdę i właśnie to dopiero nasze wartości definiują, jak ustawiamy tą cienką granicę. Ja mówię, każdy z nas rodzi się w którąś stronę tak zwanie machnięty. Albo bardziej w stronę właśnie celu, efektów, albo bardziej w stronę relacji. I teraz istotne jest równoważyć. Nie ma idealnej odpowiedzi, w którą stronę. To jest ciągłe dążenie do tak zwanej doskonałości naszej. I teraz mam dla Was bardzo taki krótki testo, bo nie będziemy tego w szczegółach omawiać, ponieważ już jest i mało czasu. Ja bardzo chętnie prześlę Wam osoby, które zostawią mi wizytówki. Zapraszam też do wzięcia informacji o naszych programach. Otrzymacie i prezentację, i otrzymacie jeszcze dodatkowe artykuły. i na temat właśnie mózgu Gadziego, i na temat tworzenia algorytmów, i na temat chaosu, i być może na temat nielinearności, te osoby, które są chętne. A teraz właśnie kilka pytań z książki Kotlera Chaos, w których błędach być może się odnajdziecie, bo to jest też odzwierciedlenie nas jako istot i nad którymi obszarami warto jest, żebyśmy pracowali. Nastawienie na wydajność będzie miało kluczowe znaczenie, czyli tak zwana różnica pomiędzy wydajnością a efektywnością. Czym jest efektywność? Efektywność jest to robienie tego samego za niższą cenę, czyli idzie za tym cięcie kosztów, redukcja personelu. Bardzo często pierwszą reakcją na turbulencje robimy czystki w zespole, ograniczamy wydatki. I teraz znowu, żeby nie zwariować, ogranicz, tylko się spokojnie zastanów, jakie są konsekwencje. Świat i najbliższe lata należą do obszaru wydajności. A wydajność to jest robienie tego, robienie więcej przy tych samych nakładach. A wydajność, kluczem do wydajności są dwa obszary. Właśnie optymalizacja procesu po jednej stronie, a po drugiej stronie, żeby ludzie chcieli dawać z siebie więcej. Tu są największe wycieki wydajności. Właśnie w nas, w ludziach. To są te obszary zaniedbań, często kłótni zespołowych, często braku zaangażowania w naszą pracę. W związku z tym się należy mieć tego świadomość, gdzie leży znowu ta granica pomiędzy efektywnością a wydajnością. Kolejny błąd. Zbyt zachowawcze podejście do ryzyka. Unikanie. Awersja. Co może prowadzić do utraty pozycji na rynku. Kolejne. Przyjmowanie biernej postawy, czyli tak zwana postawa strusia. Schowam głowę w piasek i poczekam, aż przejdzie. Nie przejdzie. Turbulencje i zmiany dzisiaj będą naszą stałą, z którą warto się oswoić. W związku z tym zaadoptujmy to i jeżeli mamy takie tendencje, no to warto sobie następnym razem zdefiniować i przesunąć granice. Działam szybciej. Planowanie niższych obrotów. To jest trochę tak, obroty czy targety dla naszych handlowców warto, żeby były zawsze skonstruowane tak zwane poziom wyżej, jak mogę podskoczyć. I znowu jest cienka granica pomiędzy tym, ponieważ wizja nierealistyczna jest tak samo dołująca, jak zbyt łatwa. Nie ma wtedy motywacji. Jeżeli coś jest nierealistyczne dla ciebie samego albo twoich ludzi, twoich handlowców, to jest teoria motywacji, którą przerabiamy na kompendium MBA 1, tak zwana teoria percepcji. Popracuj z percepcją handlowca. Zawężanie albo poszerzanie percepcji. Znowu konkretna wiedza, którą możecie zastosować. Następny. Decyzje o alokacji zasobów finansowych i innych stojące w sprzeczności, czyli na przykład przerzucanie się na inną działalność z pandemii. Firmy, które nagle robiły zupełnie co innego, a nagle zaczęły sprowadzać maseczki. I wiele z nich utonęło w tych maseczkach, bo się okazało, że trochę za późno się zorientowały, a potem już było pozamiatane i maseczka była nie za 15, tylko za 2,50, tak? I nie sprzedały z należytym zyskiem. Jeżeli robić już zmiany i tą agile'owość, adaptacyjność, przykład od innego naszego klienta, który właśnie produkował tego typu stoiska na targi. Wiadomo, wszystko siadło, branża zamarła. To co zaczął robić? Budować na tych samych elementach i konstrukcjach domki działkowe. Wygrali. Więc jeżeli dokonujesz zmiany, rób to mądrze. Rezygnacja z ważnych wizerunkowo kierunków. Czyli oszczędzaj tam, gdzie warto. Następne, narażenie na ryzyko interesariuszy firmy, czyli na przykład obcinanie kosztów albo bez, bo tu jest znowu atencja u naszych kontrahentów, tak, dociskanie ich z ceną. Rynek nas do tego zmusza, ale nikt nas nie zmusza do tego, żeby zrobić to, krótko mówiąc, w niekulturalny, nieetyczny sposób. Tu jest też istotne, w jaki sposób to robimy, jak podchodzimy do negocjacji z naszymi partnerami, oszczędności, które powodują pogorszenie jakości produktu i usług i drugi osłon, nieterminowe płatności. też chowanie głowy w piasek, nieodbieranie telefonów. To się sprowadza znowu do codzienności, do prostych działań, które tworzą nasz wizerunek i budują nasze zaufanie. W czasach kryzysu jeden z moich partnerów biznesowych powiedział: wiesz co, Renata, wtedy, kiedy było cholernie trudno o kierowców, bo też był taki moment na rynku, że było bardzo trudno w firmach transportowych o pewne kierunki dostaw, ja wygrałem na tym, że wcześniej zawsze po dostawach dzwoniłem i dziękowałem. Prosta sprawa. I w momencie, kiedy był kryzys, nie było kierowców, firmy transportowe, logistyczne, dlatego klienta zawsze były, ponieważ oni się czuli wcześniej mocno docenieni i był element zaufania. Co jeszcze? Redukowanie marketingu. Wydatki marketingowe stały w naszym budżecie. Brak mierzenia skuteczności działań, także marketingowych. Bo co powoduje? Brak inwestycji tam, gdzie warto, versus obcinanie tam, gdzie nie warto. Nie mierzymy wskaźników, nie wiemy. Zgadza się? Redukowanie na promocje, wznawianie wizerunku firmy. To warto, żeby było bez zmian. Kolejny, odwlekanie projektów, które rozwijają, usprawniają firmę. Oszczędzanie na szkoleniach dla pracowników. Kolejny błąd. Obniżanie ceny. Dlaczego obniżanie ceny jest błędem? Tak zwane dożynki cenowe. Słucham? Wojna cenowa. Kto polegnie na wojnie cenowej? Każdy, dokładnie tak. W związku z tym buduj wartość zamiast ciąć cenę i walczyć ceną. I tu przychodzi w odpowiedzi sprzedaż transformacyjna. Zapraszam też u nas na warsztaty oczywiście. Kosztem obniżenia marży to się odbywa. Następnie trudno będzie w przyszłości podwyższyć cenę. Następnie osłabia wizerunek marki. Zaczynamy sprzedawać taniochę, czyli komunikujemy do rynku, mój produkt jest mało wartościowy. Nie chcemy tego. Oczywiście jest kwestia relacji, na której półce cenowej chcemy się pozycjonować. W związku z tym, mając świadomość, dopasowujemy do tego cele. Szybka utrata rynku, jeśli konkurencja zaoferuje tańszy produkt. No i wchodzimy w tak zwaną spiralę. I kolejny błąd. Niepłacenie podwykonawcom w terminy, częsta zmiana dostawców. Dzisiaj jest era koalicji, kooperacji, budowania zaufania na zewnątrz i w środku organizacji również. No i tu jest kolejny ważny, dlaczego dzisiaj potrzebujemy właśnie budowania atmosfery zaufania. Mówi się, że kultura organizacji zjada strategię na śniadanie. Skoncentrujmy się na budowaniu kultury organizacji, gdzie ludzie przychodzą do nas, ponieważ mają zaufanie, gdzie ludzie są tymi naszymi ambasadorami marki, bo tu pozyskamy i właściwych pracowników, i pracowników przede wszystkim dopasowanych do naszej kultury organizacji. Ja mówię, w procesach rekrutacyjnych niezwykle istotne jest, żebyśmy oprócz tak zwanych co potrafisz, definiowali również wartości i cechy osobowości. Mało która firma to robi, a to jest niezwykle kluczowe. Chociaż dzisiaj firmy, na przykład mające tego świadomość, często mówią: ja wolę wychować sobie pracownika, bo ja go nauczę. Ja chcę zatrudnić osobowość. Moja córka na tym skorzystała. Zmieniała pracę jak rękawiczki, to inna rzecz, przez 2 lata. Skakała jak skoczek i tu powstaje nam właśnie, na co młode pokolenie zwraca uwagę, bo ja też słuchałam jej komentarze i ona wraca czasami i mówi: mamo, ja z tą babą to tygodnia nie wytrzymam, ale dobra, zagryzę zęby i miesiąc wytrzymam, no bo już... Ale skakała. Wreszcie jest w organizacji, w której jest mocno zadowolona, widzi w tym wartość i uczy się, i ją uczą. I ona jest zaangażowana, w związku z tym obie strony czerpią z tego korzyść. Tu jest kontakt do mnie. Ja wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam do zainteresowania się, otwartości. Nie jesteśmy firmą, która nachalnie sprzedaje. Tym bardziej, jeżeli mogę kogokolwiek w czymkolwiek wesprzeć, to zawsze robię to z serca, hołdując w zasadzie dobro wraca, więc wzajemnie możemy się w tym dobru nakręcać, tworząc po prostu lepszy świat. Dziękuję Wam serdecznie.